Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Witam serdecznie na ostatniej prezentacji dzisiejszego dnia. Widać, że to już jest ostatnia, bo sala się trochę wyludniła. Ja się nazywam Marcin Schroeter, jestem konsultantem w firmie Cisco Systems, zajmuję się sieciami agregacyjnymi i dostępowymi. I w czasie dzisiejszej prezentacji chciałbym panom pokazać kilka slajdów na temat tego, jakie jest nasze, czyli Cisco podejście do budowania sieci dostępowych tak zwanej nowej generacji, czyli w odpowiedzi na dosyć szybko rosnące wymagania na pasmo, co my jako Cisco sugerujemy jako architekturę, która naszym zdaniem powinna się sprawdzić dla takich zastosowań i jakie zalecenia projektowe, czy powiedzmy jakie mechanizmy naszym zdaniem można w takiej sieci wykorzystać, żeby ta sieć była bezpieczna, żeby była skalowalna, żeby pozwalała na świadczenie usług, które będą wymagały dużego pasma, dużej dostępności i generalnie spowodują, że nasi klienci będą zadowoleni. Tradycyjnie agenda jest trzypunktowa. Na początek kilka słów, dlaczego w tym momencie mówimy o dostępie. Generalnie o sieciach dostępowych na tego typu konferencjach, czy na konferencjach organizowanych przez nas jako Cisco dosyć niewiele się do tej pory mówiło, raczej szkielet, brzeg, agregacja to były te punkty sieci, o których dosyć mocno rozmawialiśmy. Stwierdziliśmy, że być może teraz na PLNOG-u po przeczytaniu ankiet z zeszłego spotkania, gdzie było dosyć dużo uwag, że jest za dużo MPLS-a w prezentacjach, to jest jedyny kawałek sieci operatorskiej, gdzie tego MPLS-a do tej pory przynajmniej się nie spotyka. Także czysto sieci ethernetowe lub oparte o jakieś inne mechanizmy, natomiast póki co jeszcze MPLS tam nie istnieje. Potem kilka słów na temat różnych technologii architektur dostępowych. Tutaj pokażę dwie, które w tym momencie są najbardziej popularne i spróbuję wytłumaczyć, dlaczego my jako Cisco sugerujemy korzystanie z jednej z nich. I potem w takich ogólnych szczegółach, znaczy ogólnych na tyle, na ile można je zmieścić w 45 minutach prezentacji, kilka mechanizmów związanych z bezpieczeństwem, z dostępnością, generalnie z działaniem sieci dostępowej, które warto znać i które spróbuję omówić przynajmniej w dosyć ogólnym zakresie. Będziemy mówili o sieci dostępowej, czyli o tym najbardziej na lewo, wysuniętym kawałku generalnie obrazu sieci operatorskiej. Także idąc od prawej mamy szkielet, czyli duże urządzenia, bardzo szumiące, potem mamy brzeg, trochę mniejsze urządzenia, bardzo mocno funkcjonalne. Potem sieć agregacyjną, czyli z reguły dosyć duże kawałki sieci z dużą ilością urządzeń, z reguły IP-MPLS-owych. I potem zaczyna się dostęp. I tutaj jest dużo różnych technologii dostępowych. W tej chwili najbardziej popularny jest, znaczy wszystkie odnogi technologii DSL-owych, w szczególności ADSL. W Polsce bardzo popularne są sieci kablowe, czyli sieci hybrydowe, optyczno, oparte o optykę i kabel koncentryczny. I bez względu na to, znaczy tutaj definiujemy różne rodzaje odbiorców, zarówno biznesowych, jak i domowych, a także mobil. Generalnie w jakim kierunku będą sieci dostępowe szły? Tutaj jest taki wykres wyciągnięty z Heavy Reading na wymagania na pasmo, które będziemy widzieli generalnie na świecie w najbliższym czasie. Widać, że powoli zaczynamy dochodzić do takiego momentu, kiedy technologie, które są w tym momencie bardzo popularne, a w szczególności ADSL, zaczynają nam się kończyć. Znaczy dochodzimy do momentu, kiedy 24 megabity na sekundę na zachodzie zaczyna się stawać standardem, z tego względu, że operatorzy chcą dawać usługę, która jest zbudowana w taki sposób, że jest na przykład jeden kanał high definition, trzy kanały standard definition, do tego jeszcze jakiś dosyć szybki internet i voice over IP. Tak, i to się mniej więcej sumuje do 24 megabitów, co jest no, maksymalną granicą ADSL 2+, które można osiągnąć na niewielkie odległości. No i warto byłoby znaleźć jakieś technologie, które pozwolą nam tą granicę przekroczyć i no, iść w kierunku gigabita, a może kiedyś nawet w przyszłości 10 giga do klienta. Tutaj się dosyć często przy tym slajdzie pojawia zarzut, że no, w Polsce jeszcze chwilę na to poczekamy. Pewnie tak, no ale budując sieci dostępowe warto jest mieć w głowie ten wykres i widzieć mniej więcej jak wymagania na pasmo będą nam się kształtowały. Jakie z reguły są wymagania odnośnie sieci dostępowej? No przede wszystkim musi być bezpieczna, skalowalna, musi pozwalać na łatwe uruchamianie nowych usług, zapewniać szerokie pasmo i być efektywna kosztowo. W czasie tej prezentacji spróbuję pokazać odpowiedź na te głównie na pierwsze dwa punkty. O kosztach tutaj nie będziemy rozmawiać z tego względu, że jest to prezentacja techniczna. Natomiast skoncentrujemy się na feature'ach i pewnych własnościach technicznych samych sieci. Jak patrzymy generalnie na technologie dostępowe, które w tej chwili są, używane w sieciach, no mamy tutaj dosyć szeroki wachlarz. Natomiast tak naprawdę z tych wszystkich technologii, które tutaj są, tylko trzy są w stanie spełnić wymagania, czy powiedzmy może cztery, bo tam w sieciach kablowych można jeszcze założyć DOCSIS 3.0, potencjalnie też spełnia ten wymóg, mogą spełnić nam wymaganie do dojścia do klienta z łączem szybszym niż 20 megabitów na sekundę, a najchętniej 100 megabitów na sekundę. I te trzy technologie tutaj wytłuszczone na tym slajdzie spróbuję jakoś pokrótce omówić, czyli DPON, czyli sieci optyczne pasywne oparte o DOCSIS-a, sieci pasywne PON, w szczególności GPON i Ethernet, punkt Ethernet to the X, czyli dostęp ethernetowy, światłowodowy do domu, do budynku albo do mieszkania. Z punktu widzenia rodziny, powiedzmy, usług typu Fiber to the Something, te, które nas w tej prezentacji najbardziej interesują, to te dwa ostatnie, czyli Fiber to the Building, gdzie dochodzimy światłowodem do budynku, w budynku umieszczamy przełącznik, ewentualnie generalnie jakieś urządzenie, które będzie robiło rozgałęzienie tego łącza i potem albo po światłowodzie, albo po łączach miedzianych będzie pozwalało na podłączenie abonentów, albo już taki totalny katarzis, dojście do klienta światłowodem bezpośrednio, tak żeby każdy klient u siebie miał łącze światłowodowe. Z punktu widzenia kosztów implementacji pewnie ten model jest najdroższy z tego względu, że wymaga największej ilości światłowodów, natomiast potem jego koszty utrzymania są w zasadzie żadne, bo nie mamy żadnej infrastruktury w budynkach, nie mamy żadnych podłączeń prądu gdzieś w piwnicach, nie musimy zapewniać bezpieczeństwa urządzeniom, które instalujemy w budynkach. W związku z tym utrzymaniowo ten model jest najtańszy. A więc jak się kształtują te technologie dostępowe, o których wspomniałem wcześniej? Na początek PON to jest technologia, która pozwala nam na dojście do budynku albo do klienta z założeniem, że mamy węzeł, w którym znajdują się urządzenia aktywne. On jest zainstalowany w jakimś naszym point of presence, miejscu, gdzie mamy możliwość zainstalowania takich urządzeń. Potem puszczamy światłowód i ten światłowód albo per budynek, albo per dzielnica, w zależności od tego, jaki model wybieramy, rozgałęziamy w sposób pasywny. Czyli tutaj mamy spitter pasywny, nie wymagający żadnego zasilania i rozdzielamy ten trakt światłowodowy, powiedzmy, na 32, 64 albo 128 końcówek, w zależności od tego, z jakiego standardu ponowskiego korzystamy. Możemy to zrobić w dwóch modelach, albo instalujemy bezpośrednio u abonenta w mieszkaniu urządzenie końcowe aktywne, albo w budynku per budynek, czy powiedzmy per zestaw domków, na przykład jednorodzinnych, instalujemy jedno urządzenie aktywne, do którego podłączamy potem klientów. Albo po światłowodzie, albo już po łączach miedzianych. Działa to w taki sposób, że od węzła sieci mamy jedną częstotliwość optyczną, która jest wykorzystywana jako downlink i ona jest słyszana, to jest pewna cecha PON-u, jest słyszana przez wszystkie odbiorniki, które są podłączone do takiego drzewa PON-owskiego i mamy inną częstotliwość, na której urządzenia końcowe odpowiadają w górę sieci. Ma to pewne implikacje. Pierwsza jest taka, że jeżeli puszczamy ten ruch w sposób niezaszyfrowany, każdy z klientów jest w stanie usłyszeć, z czego inny klient korzysta. W związku z tym PON wymusza jak gdyby szyfrowanie tego, co tutaj się, całej transmisji, która idzie w tych światłowodach, co w pewnym sensie wymusza dosyć duże wymagania na CPE, generalnie zarządzanie całym tym systemem. No i przez to, że jest to łącze współdzielone, to musimy mieć jakiś sposób przydzielania pasma, także w momencie, kiedy jeden modem nadaje, wszystkie pozostałe siedzą cicho. Także musi być jakiś mechanizm media access control, który będzie czuwał nad tym, kto w danym momencie nadaje i będzie przeciwdziałał występowaniu natłokom. Trochę tak jak w magistralowych sieciach internetowych mniej więcej występował. Można na takiej sieci puścić jeszcze sygnał telewizyjny. To jest tradycyjny cyfrowy sygnał telewizyjny puszczany na dodatkowej długości fali. To wymaga tylko CPE, które będzie w stanie to zrozumieć i będzie miało końcówkę, do której można podłączyć telewizor. Ta telewizja nie ma nic wspólnego z telewizją IP, to jest klasyczny sygnał cyfrowy na zmodulowanej lampie dodatkowej. Cechy PON-ów. Podstawową zaletą PON-u jest to, że mamy duże oszczędności w wykorzystanych łączach światłowodowych, znaczy ciągniemy powiedzmy do jednej dzielnicy jeden światłowód, potem go w sposób pasywny rozdzielamy. Nie implementujemy żadnych urządzeń aktywnych poza point of presence i w momencie, kiedy instalujemy takie urządzenie aktywne, wykorzystujemy tyle portów, ile ciągniemy światłowodów, w związku z tym potencjalnie niedużo. Wady, czy może cechy negatywne z PON-a wynikają z tego, że jest to struktura współdzielona. W związku z tym w sytuacji, kiedy mamy na przykład klienta, który zamiast swojego CPE podłączy bardzo silny laser, możemy mieć taką sytuację, że całe drzewo staje się niedostępne, bo następuje przesterowanie portów w węźle sieciowym. W związku z tym możemy mieć dosyć duże problemy z tym, że sieć jest niedostępna, bo któryś z klientów zaczyna nam świecić laserem. Bardzo jest to trudne do wykrycia i w pewnym stopniu zmniejsza dostępność takiej sieci. Kolejna rzecz jest związana z kosztem CPE. One przez to, że pracują na paśmie zagregowanym, czyli każde CPE swój interfejs uplinkowy musi mieć z taką prędkością, jaka występuje w danym drzewie, czyli według aktualnych standardów 2,5 giga, no to powoduje, że te CPE są zdecydowanie droższe niż w przypadku na przykład CPE ethernetowych. No i w sytuacji, kiedy chcemy robić upgrade takiego drzewa ponowskiego do jakichś wyższych przepływności, musimy zrobić upgrade dla całego drzewa, nie tylko dla jednego klienta, z tego względu, że wszystkie CPE muszą pracować z tym samym pasmem i na bazie takich samych mechanizmów, jak wszystkie pozostałe. Pewną odmianą sieci ponowskich są sieci DOCSIS ponowe. To jest pewna propozycja dla operatorów kablowych, którzy w sytuacji, kiedy na przykład nie chcą albo nie mogą budować infrastruktury tradycyjnej kablowej, mogą zainstalować sieć również pasywną, opartą na takich samych zasadach jak klasyczne PON-y, natomiast z zarządzaniem sterowanym opartym na DOCSIS-ie. W związku z tym możemy mieć te same urządzenia, które kontrolują dostęp do pasma, czyli CMTS-y, które będą kontrolowały nam sieć kablową i jednocześnie sieć ponowską, która działa według dokładnie tych samych zasad i mechanizmów jak tradycyjna sieć kablowa. Więc jest to pewna fajna opcja dla operatorów kablowych do implementacji tak zwanych greenfieldowych, czyli tam, gdzie jeszcze operator kablowy nie ma swojej infrastruktury. Kolejnym podejściem jest budowanie sieci opartej o Ethernet z założeniem takim, że prowadzimy światłowody nie w sposób drzewiasty, jeden światłowód, który potem się rozgałęzia, tylko światłowody, które są prowadzone od punktu, od węzła sieci, jeden światłowód per budynek, ewentualnie jeden światłowód per klient. Cechy tego rozwiązania są takie, że więcej światłowodów wykorzystujemy, więc z punktu widzenia infrastruktury fizycznej ta sieć może być droższa, natomiast daje nam dosyć dużą elastyczność z punktu widzenia pasma, które możemy wykorzystać. Jeżeli każdy klient ma swój światłowód, możemy robić upgrade'y per klient, możemy puścić potencjalnie większe przepływności per jeden klient, ewentualnie możemy łatwo zupgrade'ować tylko część klientów, nie musimy tego robić dla całego drzewa. Poza tym mamy większą kontrolę nad tym, co się dzieje w sieci, ponieważ klienci są od siebie odseparowani. No i plus dosyć znaczny dla dużych implementacji, czyli tanie CPE. Tutaj możemy włożyć każde urządzenie, które jest przełącznikiem ethernetowym, ma port optyczny w uplinku. Nie mamy specjalnych wymagań ani na szyfrowanie, ani na jakieś bardziej zaawansowane mechanizmy, które na przykład występują w sieci PON-owej. To jest taki slajd dosyć gęsty z porównaniem tych dwóch architektur, czyli PON-u i Ethernet punkt-punkt. To, na co z reguły jest zwracana uwaga, to zakłócenia czy separacja pomiędzyabonencka. w sytuacji, kiedy mamy drzewo ponoskie, jeden klient może wpływać na to, w jaki sposób, na jakość usługi innych klientów. W przypadku Ethernet punkt-punkt nie mamy tego zagrożenia. I kwestia związana z CPE, w momencie, kiedy chcemy zaimplementować taką sieć, możemy wykorzystać dowolne urządzenie CPE, które wspiera Ethernet, w związku z tym nie jesteśmy tutaj ograniczeni w żaden sposób tym, co oferuje producent całego systemu. Która jest lepsza? Trudno powiedzieć tak naprawdę. Jest to pewien remis ze wskazaniem na to, że Ethernet dobrze się będzie nadawał na przykład do usług biznesowych, w których wymagana jest bardzo dobra separacja pomiędzy klientami, wymagana jest dobra dostępność takiej sieci i jeżeli musimy zapewnić SLA jakiemuś klientowi biznesowemu, pewnie w tym kierunku warto jest pójść. Dla usług rezydencjonalnych, z tego co widzimy w tym momencie na przykład na rynku zachodnioeuropejskim i afrykańskim, dla usług rezydencjonalnych wybierany jest Ethernet punkt-punkt, natomiast sieci ponoskie są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych i na Dalekim Wschodzie. To wynika z tego, że pętle abonenckie w Europie są dosyć krótkie i czy zaimplementujemy kabel 16-żyłowy czy jednożyłowy, to tak naprawdę większej różnicy nie ma, a Ethernet daje nam większą elastyczność. W tych miejscach, gdzie pętle są dłuższe i trzeba w jakiś sposób oszczędzać światłowody, w tym miejscu pony wydają się bardziej efektywne. Dosyć często też widzimy taką sytuację, że jest hybryda tych dwóch technologii, to znaczy PON jest wykorzystywany dla klientów indywidualnych i w ramach tej samej sieci dla usług biznesowych budowana jest infrastruktura Ethernet punkt-punkt. I teraz kilka takich mechanizmów, czy generalnie elementów architektury Ethernet to the X w naszym Ciskowym wydaniu. To jest pewien model referencyjny architektury, to znaczy mamy jeden albo więcej punktów agregujących światłowody, do których podłączeni są klienci. To z reguły są przełączniki. Najczęściej w implementacjach, które mamy na zachodzie Europy i w Polsce, to są katalisty 4500, ewentualnie katalisty 4900, jeżeli mamy tutaj łącza 10-gigabitowe. I one z reguły podłączane są właśnie po 10 albo po łączach 1 albo 10-gigowych do węzłów IP-MPLS-owych, które tworzą albo szkielet, albo sieć agregacyjną usługową IP-MPLS. Jeżeli chodzi o konfigurację usług i sposób podłączenia klientów, to co w tym momencie staje się najbardziej popularne i z czego korzysta największa ilość operatorów, to modem, który podłączony jest po Fast Ethernecie albo Gigabit Ethernecie trunkiem, na którym wytworzone są VLANy, jeden VLAN per usługa. Co się da dosyć łatwo na tym urządzeniu potem zmapować do poszczególnych usług i do poszczególnych portów, do których podłączymy, czy set-top boxa, czy telefon, czy komputer. Potem te VLANy przesyłane są do kolejnych stopni agregacyjnych, do kolejnych przełączników ethernetowych. No i tutaj one są agregowane w taki sposób, że w górę sieci przesyłany jest też jeden VLAN per usługa. Czyli mamy tutaj bridge'owaną, domenę bridge'ującą, która składa poszczególne VLANy klienckie do jednego VLANu uplinkowego. No i potem to za pomocą albo łączy .1Q, albo z Q-in-Q, w zależności od tego, jak ta sieć jest zbudowana, jest przesyłane w górę sieci do routerów usługowych. To, co jest istotne, to, żeby na każdym z tych etapów była zapewniona separacja pomiędzy klientami, tak żeby oni nie mogli wzajemnie się atakować, wzajemnie przesyłać sobie ruchu, tylko cały ruch IP, który przechodzi przez tą sieć, szedł przez routery usługowe. No chyba, że chcemy dać klientowi taką usługę, że w ramach sieci ma w zasadzie nieograniczone pasmo do swoich sąsiadów i może od nich ściągać, ewentualnie ich atakować do woli. Pojawia się pewien problem, jeżeli mówimy o usługach w takiej klasycznej sieci ethernetowej, to znaczy co zrobić z multicastem. Jeżeli mamy taką sytuację, że jest sieć warstwy drugiej i puszczamy, powiedzmy jeden z klientów zarządzał strumienia multicastowego, po chwili zażądał go kolejny, na trunku, który jest podstawą takiego pierścienia, może bardzo szybko się wytworzyć natłok. Tutaj mamy sieć warstwy drugiej, w związku z tym nie możemy wykorzystać żadnych mechanizmów typu PIM czy innych generalnie protokołów routingu, routingu multicastów IP. W związku z tym był potrzebny mechanizm, który by spowodował, że ten każdy program jest przesyłany tutaj tylko w ramach jednej kopii, a urządzenia, do których podłączeni są klienci wymagający danego programu, będą tylko go replikować lokalnie. No i pojawił się mechanizm, który się nazywa Multicast VLAN Registration, MVR, który działa w taki sposób, że mamy jeden VLAN dla całego pierścienia, który jest uznawany za VLAN multicastowy i on jest rozciągnięty w całym pierścieniu. Natomiast każde z tych urządzeń w momencie otrzymania requestu IGMP związanego z daną grupą multicastową będzie realizował przelewanie się ruchu pomiędzy tym VLANem multicastowym a danym portem lokalnym czy danym VLANem lokalnym. W związku z tym unikamy problemu takiego, że na trunku w pierścieniu występuje natłok ze względu na zbyt dużą ilość strumieni multicastowych. Czy ktoś z Państwa, nawiasem mówiąc, korzysta z MVR-a, czy MVR-a w swojej sieci w tym momencie? Z ciekawości? Nie bardzo. Kolejna rzecz jest związana z zarządzaniem sieciami internetowymi i potencjalnie problemami, które mogą wystąpić w sytuacji, kiedy dana ścieżka nie jest z jakiegoś powodu dostępna. O ile dla sieci IP możemy wykonać pinga czy trace route'a i sprawdzić, którędy idzie ruch, o tyle do niedawna dla sieci ethernetowych tego typu mechanizmy były niedostępne, do momentu, kiedy wprowadzono tak zwane Ethernet OM. To jest zestaw standardów, które pozwalają na to, żeby badać poszczególne usługi i ich dostępność w sieci ethernetowej warstwy drugiej. Dzięki temu możemy wykonać pinga, możemy wykonać trace route'a, opierając się na MAC adresach poszczególnych portów i poszczególnych urządzeń i w ten sposób stwierdzić, w jaki sposób usługa została stworzona, przez które porty, przez które urządzenia przechodzi dana usługa ethernetowa i w którym miejscu potencjalnie występuje niedostępność. I to może być wykorzystywane zarówno dla połączeń lokalnych, czyli pomiędzy urządzeniem klienckim a pierwszym węzłem sieci operatora, jak i na poszczególnych punktach brzegowych, poszczególnych domen, które występują w sieci, czyli sieci dostępowej, potem szkieletowej i po drugiej stronie ewentualnie sieci dostępowej, jak i te mechanizmy mogą działać end-to-end, czyli możemy zapewnić działanie, czy powiedzmy sprawdzanie usługi od jednego końca do drugiego. W sytuacji, kiedy występują jakieś problemy z usługą, duże straty pakietów, te mechanizmy pozwalają nam to wyłapać i wysłać odpowiedni alarm do systemu zarządzania. To nawiasem mówiąc dosyć fajnie wygląda w momencie, kiedy się skonfiguruje na przełączniku Ethernet OM, można sobie wyświetlić na przykład, na których portach dany VLAN jest dostępny, którędy przechodzi ruch, jakie są opóźnienia na poszczególnych łączach, w związku z tym daje to nam dosyć fajny obraz, bardzo podobny do tego, co możemy osiągnąć w sieci IP, wykorzystując mechanizm IPSLA w normalnych sieciach warstwy trzeciej. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o te, powiedzmy, ciekawsze mechanizmy związane z sieciami ethernetowymi, to przeciwdziałanie pętlom, ale w trochę lepszy sposób niż mamy to w przypadku Spanning Tree. Spanning Tree miało to do siebie, że powodowało, czy powiedzmy pomagało nam walczyć z pętlami w sieci, natomiast generalnie zbieżność sieci Spanning Tree jest dosyć wolna, tak? Od powiedzmy 30 sekund granicznie do jednej sekundy dla najlepszych protokołów typu Multiple Spanning Tree czy Rapid Spanning Tree, natomiast niżej jest generalnie bardzo ciężko zejść. W związku z tym myśmy jako Cisco opracowali protokół, który nazywa się REP, czyli Resilient Ethernet Protocol i on pozwala już na zejście z czasami przełączania w przypadku awarii łącza czy zmiany topologii sieci do poniżej 200 milisekund, a z naszych testów wynika, że mogą to być czasy na poziomie 50 milisekund. W związku z tym tutaj mamy znaczącą poprawę w stosunku do tego, co daje nam Spanning Tree. I ten protokół, przynajmniej naszym zdaniem, zdecydowanie lepiej nadaje się do takich sieci, gdzie występują usługi o dużych wymaganiach. Tak, proszę. Do 64 chyba jest ograniczenie na sztywno, natomiast te 50 milisekund myśmy robili chyba dla 30 węzłów, z tego co pamiętam. Tak. To oczywiście to zależy bardzo mocno od tego, ile A mamy VLAN-ów skonfigurowanych, B ile jest MAC adresów per VLAN. Także tutaj te wartości mogą się zmieniać. Natomiast w tych naszych testach było 1000 VLAN-ów i po kilka MAC adresów per VLAN i to właśnie były czasy na poziomie od 50 do 100 milisekund. Także faktycznie dosyć fajnie się zachowuje. No jego, powiedzmy, cechą, czy no można nazwać to wadą, jest to, że w tym momencie jest protokół, który jest natywny dla nas. On został przez nas wymyślony i w tej chwili działa na wszystkich naszych przełącznikach dedykowanych dla operatorów, czyli przełącznikach z serii ME. W tym momencie, z tego co wiem, nie ma jeszcze implementacji u innych dostawców, natomiast my dosyć mocno pracujemy nad tym, żeby REP został ustandaryzowany i istniał jako kolejny standard. Aha, to co jest jeszcze dosyć istotne i przydatne, to to, że REP współdziała ze Spanning Tree, więc możemy mieć taką sytuację, że mamy segmenty REP-a w sieci dostępowej, natomiast tutaj z jakichś powodów chcemy utrzymać działanie Spanning Tree, bo na przykład mamy sprzęt innego dostawcy, albo po prostu bardzo lubimy Spanning Tree, albo nie potrzebujemy czegoś, co się szybko zbiega. W sytuacji, kiedy zmienia się topologia REP-a, on jest w stanie wysłać TCN-a do Spanning Tree i odpowiednio zadziałać zmianą topologii Spanning Tree w segmencie nadrzędnym. Jak to działa? Trochę podobnie, znaczy z punktu widzenia zarządzania, trochę podobnie do protokołów routingu, to znaczy hop by hop poszczególne przełączniki się dogadują ze sobą o tym, kto jest ich sąsiadem i wymieniają ze sobą informacje na zasadzie takiego freeway handshake'a, że nawiązują ze sobą sąsiedztwo. Ten handshake ma na celu z jednej strony nawiązanie sąsiedztwa, z drugiej strony sprawdzenie, czy na przykład mamy do czynienia tylko z jednym sąsiadem na danym linku, czy na przykład jest to jakaś większa domena i w związku z tym trzeba to sąsiedztwo zerwać. I potem jak już nawiążą sąsiedztwo, wymieniane są informacje o topologii, także każde urządzenie ma informacje o tym, ile jeszcze w segmencie zostało łączy do zamknięcia segmentu. Także możemy zdefiniować sobie, gdzie jest wyjście z danego segmentu po tej stronie. Możemy zdefiniować, które łącze zostanie zablokowane i każdy z przełączników po drodze wie o tym, ile łączy do brzegu do danego krańca segmentu występuje. Więc można sobie to wyświetlić na każdym z nich, gdzie widać, które porty są podłączone w danym segmencie, który jest otwarty, a który jest w stanie zablokowany. W momencie, kiedy występuje jakaś awaria gdzieś na którymkolwiek złączy segmentu, jest propagowana informacja o tym, to łącze się automatycznie odblokowuje. No i właśnie ten czas reakcji jest na poziomie dziesiątek milisekund. Kolejnym mechanizmem zapewniającym redundancję jest FlexLink, czyli w sytuacji, kiedy mamy węzeł sieci ethernetowej podłączony do dwóch węzłów uplinkowych i chcemy zapewnić, nie wykorzystując spanning tree, na warstwie drugiej redundancję tych dwóch łączy, możemy wykorzystać FlexLinka. On pozwala na podniesienie łącza zapasowego, czy przesyłanie łącza łączem zapasowym w przypadku awarii łącza podstawowego również w czasach poniżej 200 milisekundowych. W praktyce to jest nawet krócej. I to, co jest istotne, to to, że podobnie jak dla spanning tree, możemy tutaj zrobić VLAN load balancing, czyli dla części VLANów jedno łącze jest aktywne, dla części VLANów drugie jest aktywne. W momencie awarii przełącza się odpowiednio na to, które powinno być łączem zapewniającym protekcję. Także jest to też mechanizm pozwalający na dosyć szybką konwergencję w stosunku do spanning tree. Nie wykorzystuje spanning tree jako takiego i można to wykorzystywać w sieci w miejscach, gdzie wysoka dostępność jest wymagana. I teraz kilka slajdów, ponieważ w tytule tej prezentacji było, że to ma być sieć skalowalna i bezpieczna. Skalowalność, myślę, zaadresowałem tą pierwszą częścią związaną z wyborem architektury dostępowej, z której można skorzystać. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tutaj kilka mechanizmów bezpieczeństwa dostępnych na przełącznikach ethernetowych, które warto uruchomić w momencie, kiedy świadczymy usługi dla abonentów. No, taka sieć ethernetowa działa na dokładnie takich samych zasadach jak sieć korporacyjna ethernetowa, tylko hakerów jest trochę więcej, są oni trochę bardziej zjadliwi, w związku z tym warto jest się przeciwko nim zabezpieczyć. I mamy trzy rodzaje ataków. Tak? Pierwsze to jest bezpieczeństwo abonentów, gdzie potencjalnie na bazie ataków abonent może zostać albo odizolowany, albo może nastąpić tak zwana intruzja. Trochę głupio to po polsku brzmi, ale nie za bardzo wiedziałem, jak przetłumaczyć słowo intrusion w tym miejscu. Czyli możemy mieć taką sytuację, gdzie klient zostanie odcięty od usługi, ewentualnie ktoś się przez pod klienta próbuje podszyć i wykorzystywać usługi, z których klient korzysta, które ma wykupione. Drugi rodzaj ataków to są ataki na infrastrukturę. Każdy z Państwa pewnie miał okazję spotkać się z atakami na swoje urządzenia. Warto się przeciwko nim zabezpieczyć. Tutaj w przypadku Ethernetu są to głównie ataki typu denial of service i wykorzystywane są różne mechanizmy, albo atakowanie pakietami kontrolnymi różnych protokołów typu spanning tree, typu LACP, PAGP, CDP i tak dalej. Wszelkie ataki związane z flooding'iem ruchu, tak, żeby zrobić overflow, czy powiedzmy przepełnienie tablic, czy makowych, czy ARPowych, są dosyć często tutaj spotykane. Wszelkiego rodzaju sztormy, czyli floodowanie dużej ilości ruchu unicastowego, multicastowego i broadcastowego, też potencjalnie może wpłynąć na dostępność sieci. No i sama infrastruktura, czyli zarządzanie infrastrukturą, ataki typu man in the middle w sytuacji, kiedy klienci próbują przejąć zarządzanie usługą, czy próby na przykład dostania się do urządzeń, odzyskania haseł, czy generalnie skasowania, czy skopiowania konfiguracji, też w sieciach dostępowych, internetowych dosyć często się zdarzają. W jaki sposób temu przeciwdziałać? Pierwszy i najprostszy mechanizm związany z bezpieczeństwem abonentów to jest private VLAN, tak? Czyli mechanizm, który pozwala na separację w ramach jednego VLANu pomiędzy klientami, którzy są podłączeni do tego VLANu, czyli zabezpieczenie możliwości komunikowania się pomiędzy klientami, tak żeby klient mógł tylko przesłać swój ruch w górę sieci i dostać na to odpowiedź, żeby nie był w stanie zaatakować innych klientów, którzy są podłączeni do danego VLANu. W ramach private VLANu możemy zdefiniować sobie porty, które są izolowane, czyli które nie mogą się ze sobą komunikować, i porty typu community, do których może być komunikacja bez przeszkód. Także możemy sobie zdefiniować część portów, które są portami uplinkowymi i inne porty mogą się z nimi komunikować. Możemy zdefiniować część portów, które są portami typu blocked i one mogą komunikować się tylko w górę sieci, natomiast nie pomiędzy sobą. Konfiguracja tego jest dosyć prosta, są pojedyncze komendy, także zostawię te slajdy do referencji, gdyby Państwu się to mogło w jakiś sposób przydać. Kolejna rzecz jest związana z atakami na DHCP. Generalnie w sieciach ethernetowych adresy są przydzielane za pomocą DHCP i możemy mieć taką sytuację, kiedy ktoś próbuje się podszyć pod serwer DHCP i odpowiedzieć na request przychodzący od danego klienta swoją propozycją. Przeciwdziałaniu temu służy mechanizm, który nazywa się DHCP snooping i on buduje sobie w ramach urządzenia tablicę, w której jest IP, MAC, port, VLAN klienta, który dostał z właściwego serwera DHCP, który jest podłączony na porcie definiowanym jako trusted. Wszelkie DHCP ACK-i, ofery, które są wysyłane na portach zdefiniowanych jako untrusted, są przez urządzenie ignorowane i blokowane, tak żeby klienci dostawali tylko adresy z tego serwera, który uznajemy za nasz i bezpieczny. Z tej bazy, nawiasem mówiąc, DHCP snoopingu potem korzystają następne mechanizmy, które służą zabezpieczeniu sieci przed podszywaniem się pod klientów, którzy mają wykupione jakieś usługi przez tak zwanych złych abonentów. Możemy sobie wyświetlić taką tablicę DHCP snooping, ona jest przechowywana lokalnie na urządzeniu, może być zapisywana na serwerze TFTP, ewentualnie może być gdzieś kopiowana lub zapisywana na bootflashu w sytuacji, kiedy mamy urządzenie, które się może zrestartować, a chcemy zachować informacje w tej tablicy, to też może być skonfigurowane. IP Source Guard wykorzystuje tablicę DHCP snooping po to, żeby na interfejsie downlinkowym tworzyć dynamiczne access listy, które przepuszczają tylko tych klientów, którzy dostali adres z serwera DHCP, który kontrolujemy. Czyli jest to kolejny mechanizm, który zabezpiecza nas przed klientami, którzy sami sobie statycznie ustawią adres IP i próbują korzystać z sieci. Tutaj na porcie, na portach definiowane są access listy, powiedzmy otwierane są access listy tylko na danym porcie dla danego klienta, który dostał taki adres IP, który mu w danym momencie został przydzielony przez nas. W związku z tym unikamy sytuacji, gdzie klient, czy powiedzmy jeden abonent próbuje się podszyć pod drugiego, ustalając sobie adres IP w sposób statyczny. Kolejna rzecz jest związana z atakami na urządzenia, atakami pakietami ARP. Dosyć często możemy mieć taką sytuację, że ktoś próbuje się podszywać pod default gateway, ktoś próbuje się podszywać pod inne urządzenie, wysyłając tak zwane gratuitous ARPy. Jeżeli chcemy tego uniknąć, możemy skonfigurować usługę czy mechanizm Dynamic ARP Inspection, który będzie nam kontrolował to, żeby wpisywać do tabeli ARP-u, czy generalnie przyjmować do tabeli ARP-ów tylko te wpisy, które zostały przekazane przez nasz, czy powiedzmy, tylko przez te stacje, które otrzymały adres naszego serwera DHCP. I tutaj jest dosyć istotna rzecz, jeżeli uruchamiamy Dynamic ARP Inspection, ważne jest to, żeby odpowiednio ustawić Control Plane Policing, czyli zabezpieczenie procesora i zrobić odpowiedni rate limiting na ruch ARP-owy, ponieważ w sytuacji, kiedy mamy uruchomione Dynamic ARP Inspection, urządzenie przetwarza wszystkie requesty ARP-owe, więc może to być pewna furtka do ataku typu denial of service na urządzenie, jeżeli ktoś chce mocno je obciążyć właśnie wysyłając dużą ilość ARP-ów, bo wtedy wszystkie requesty, czy wszystkie pakiety ARP-owe są przetwarzane, puntowane do CPU i przez niego przetwarzane. Także tutaj to działa, mamy taką sytuację, że urządzenie pilnuje, żeby do tablicy ARP-owej wpisywały się tylko te ARP-y, które przychodzą od urządzeń, które otrzymały adres serwera DHCP, a żadne inne, eliminując w ten sposób wszelkie próby wysyłania gratuitous ARP-ów i podszywania się pod kogoś innego. Konfiguracja tego już jest trochę bardziej skomplikowana z punktu widzenia ilości komend, które trzeba wpisać, natomiast dalej logicznie jest dosyć prosta, także jeżeli będziecie Państwo potrzebowali, to w tej prezentacji na tych slajdach zostawię te informacje. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, gdzie nie mamy sieci z serwerem DHCP, a jednak chcemy mieć uruchomiony Dynamic ARP Inspection, wtedy można przypisywać adresy MAC-owskie do VLAN-u i do adresu IP i do interfejsu w sposób statyczny. Więc takie wpisy można na urządzeniu wykonywać bez ograniczeń. Przed chwilą wspomniałem o ograniczaniu ruchu, który idzie do CPU za pomocą mechanizmów Control Plane Policing. Nasze urządzenia w większości wspierają tą funkcjonalność w mniejszym lub większym zakresie. Znaczy małe przełączniki w mniejszym, przełączniki typu Catalyst 4500, 7600, 6500 mają bardzo mocno rozbudowane mechanizmy Control Plane Policingu. Natomiast generalnie dobrze jest z tych mechanizmów korzystać, właśnie w szczególności, kiedy korzystamy na przykład z Dynamic ARP Inspection albo kiedy korzystamy z jakichkolwiek, znaczy kiedy możemy mieć taką sytuację, że ilość ruchu protokołów kontrolnych może być źródłem dużego obciążenia czy ataku na urządzenie. Działa to generalnie w taki sposób, że możemy określić, ile ruchu kontrolnego do CPU może dojść. Per protokół lub per, znaczy generalnie per protokół, tak? Czyli możemy zdefiniować, że na przykład 1 kilobit na sekundę ARPA jest jeszcze dla naszego urządzenia bezpieczny, tak samo zrobić dla BGP, ISA i wszystkich protokołów, z których na danym urządzeniu korzystamy, tak żeby mieć pewność, że nawet jeżeli ktoś próbuje robić atak typu denial of service na procesor naszego urządzenia, wysyłając komunikaty kontrolne, że dojdzie tylko ta ilość ruchu, która jest dla urządzenia w danym momencie bezpieczna. Tu się czas kończy, tak? 3 minuty. Kolejną rzeczą, już takim bardzo prostym mechanizmem jest port security. Jeżeli chcemy być pewni, że na danym łączu jest tylko jeden MAC adres albo pewna określona liczba MAC adresów, możemy to ograniczyć per urządzenie, tak żeby nic więcej na tym porcie się nie pojawiło. No i kilka dodatkowych mechanizmów w sytuacji, kiedy na przykład korzystamy ze Spanning Tree, warto jest zapewnić, że root Spanning Tree, który skonfigurowaliśmy, jest jedynym, który powstanie w sieci, że klienci, którzy się podłączą do sieci, nie są w stanie wysyłać pakietów kontrolnych BPDU. Możemy zapewnić kontrolę ruchu, który przechodzi przez urządzenie, tak żeby zapobiegać wszelkim sztormom, zarówno ruchu unicastowego, multicastowego, jak i broadcastowego. No i z punktu widzenia ataku typu man in the middle warto jest korzystać z SSH, SNMPv3, które pozwala na szyfrację komunikacji. Jeżeli chodzi o urządzenia, które my jako Cisco pozycjonujemy do sieci metro ethernetowych, to są wszystkie przełączniki, które mają w nazwie ME, od 2400 prostego przełącznika warstwy drugiej przez 3400, 3400E, 3750 po większe już modularne urządzenia typu ME4500, ME4900 czy ME6500. To generalnie jest linia produktów, które myśmy przygotowali do wykorzystania w sieciach dostępowych dla usług i rezydencjonalnych, i biznesowych, i one są zaprojektowane, przygotowane pod kątem właśnie sieci operatorskich, w związku z tym te wszystkie mechanizmy związane z bezpieczeństwem, z szybką zbieżnością, czy na przykład świadczeniem bardziej zaawansowanych usług mają wbudowane w oprogramowanie i w hardware. Tutaj jeszcze na koniec tylko taki przykład implementacji sieci dostępowej w oparciu o nasze urządzenia. To jest jeden z dużych francuskich operatorów, którzy korzystają z sieci Ethernet to the home i to the building. Jest sieć szkieletowa oparta na, w tym przypadku akurat na CRS-ach, potem sieć agregacyjna na 7600 i ta sieć dostępowa jest realizowana przez urządzenia typu Catalyst 4510. W polskich warunkach te sieci, które myśmy do tej pory zbudowali w ethernetowe sieci Ethernet to the home czy Ethernet to the building opierają się w większości na urządzeniach typu Metro Ethernet 3400, które są w sposób hierarchiczny połączone ze sobą i potem jako urządzenia agregacyjne najczęściej występują ME4900, które mają uplinki 10-gigowe i w ten sposób te sieci są podłączone do jakichś sieci agregacyjnych szkieletów albo działają sobie jako sieć zupełnie autonomiczna, dająca dostęp do usług typu Triple Play. I to z mojego, akurat 46 minut, 3 sekundy, logo końcowe i mój adres mailowy, gdybyście Państwo mieli jeszcze jakieś pytania dotyczące sieci dostępowych czy agregacyjnych, zapraszam do kontaktu. A tymczasem bardzo dziękuję. Chyba są jakieś pytania. Jeżeli nie, to dziękuję serdecznie.